Projekt Go Green, Go Digital to innowacyjna inicjatywa realizowana przez ProInvest, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Projekt skierowany jest dla uczestników w wieku do 29 lat z regionu rybnickiego. Głównym celem projektu jest rozwój świadomości ekologicznej, transformacji cyfrowej oraz akceptacja zmian kluczowych w transformacjach cyfrowej i energetycznej. Adresatami naszego projektu są uczniowie z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, uczestnicy Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz studenci z filii Politechniki Śląskiej w Rybniku. Zależy nam na tym, aby nasi uczestnicy aktywnie działali w projekcie, nie tylko biorąc udział poprzez bierny w naszych wydarzeniach, ale również czynny, na przykład nagrywając z nami podcasty czy kursy.
Go Green, Go Digital to proces transformacji, który dzieje się na naszych oczach. W tym regionie, w Rybnickim Okręgu Wodorowym, który dawniej był Rybnickim Okręgiem Węglowym, biegniemy w tym procesie, zanim nauczyliśmy się chodzić. To tu dokonują się przeobrażenia w kierunku ekologii i w kierunku transformacji cyfrowej. Chcemy, aby poprzez projekt Go Green, Go Digital uświadomić zarówno dzieciom, młodzieży, studentom, osobom dorosłym, że w tym procesie należy uczestniczyć i dokonać swoistego ekologicznego nawrócenia.
Chciałabym bardzo serdecznie zaprosić do takiego niezwykłego projektu Go Green, Go Digital, w którym połączyliśmy trzy pokolenia młodych ludzi. Dzieci z klas podstawowych, uczniów ze szkoły średniej i studentów uczących się w najlepszej technicznej uczelni na Śląsku. Co przygotowaliśmy? Przygotowaliśmy mnóstwo różnych prelekcji, zajęć, szkoleń, warsztatów, pikników, wyjść, wyjazdów studyjnych, pracy grupowej, indywidualnej. Mnóstwo wspólnych działań, które są dedykowane takim dwóm kluczowym transformacjom, które dzieją się dziś na świecie, tu u nas w najbardziej industrialnym regionie Polski, na Śląsku, w wyjątkowym mieście w Rybniku, który przechodzi właśnie z tej węglowej transformacji w tą transformację wodorową, staje się okręgiem rybnickim, okręgiem wodorowym. A mowa tu o dwóch transformacjach, które nazywamy transformacją cyfrową i transformacją energetyczną. Wszystko to połączone jest z taką naszą tożsamością regionalną, bo należy pamiętać, że dziedzictwo przemysłowe, górnictwa, hutnictwa, przemysłu ciężkiego na Śląsku jest jednym z najwspanialszych historii rozwoju kariery zawodowej i przemysłu w ogóle w Polsce. Projekt nie byłby możliwy do realizacji, gdyby nie dofinansowanie, które uzyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji właśnie dla Śląska na lata 2021-2027. Zapraszam.
Witamy dzisiaj Pani Anita Polak. Naszym tematem będą nowe technologie na rynku pracy. Także możemy zaczynać.
Proszę.
Pierwszym pytaniem, dlaczego roboty są potrzebne w pracy i jakie konkretne zadania mogą przejąć od ludzi?
To w Twoim pytaniu zawierają się jakby dwa pytania,
tak,
prawda? Czy jakie zadania?
Dlaczego roboty są potrzebne w pracy?
Dlaczego są potrzebne w pracy? Dlatego, że mogą zastąpić ludzi przy wykonywaniu prac niebezpiecznych, czyli na przykład takich, kiedy strażacy wchodzą w objęte pożarem pomieszczenia i temperatura już jest zagrażająca, może nie zagrażająca, ale jest zbyt gorąco dla nich, ale można jeszcze tam wprowadzić maszynę I strażak z wykorzystaniem takiego robota może zobaczyć, na przykład zlokalizować się, upewnić się, czy dana osoba, czy osoba w ogóle jest w danej przestrzeni, czy nie. Czy na przykład kosmonauci będą wykorzystywali roboty w tym, żeby na przykład pobrać próbkę i nie będą musieli przemieszczać się, prawda, i przechodzić do tego miejsca, tylko będą mogli skierować w tą stronę robota i ten robot im to jakby zabierze, tak, i przewiezie do nich, aby mogli też to właściwie zabezpieczyć i przesunąć. Więc odpowiadając na wasze pytanie, są takie rodzaje pracy, w których warto, żeby roboty zastąpiły ludzi, bo właśnie mogą być dzięki temu nie muszą wykonywać tych niebezpiecznych prac albo również ciężkich prac. I to jest przykład ze zwykłej fabryki, kiedy osoby na przykład skręcając samochody muszą podnosić ciężkie części, na przykład jest sezon zimowy, wymienialiśmy koła i wiemy, ile waży jedno koło i gdyby ktoś przez 8 godzin miał podawać te koła we właściwe miejsce i dokręcać je, to może to za niego zrobić robot. Zatem w określony sposób wysterowany ten system dostarczy mu koło w miejsce, gdzie człowiek tylko dokręci, albo wręcz może używać innego systemu robotycznego, który pozwoli mu na łatwiejsze, lżejsze dokręcenie tej części. Więc to jest odpowiedź na to, czy potrzebujemy. Bardzo potrzebujemy. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o zadania, w których mogą nas wesprzeć roboty, to w literaturze mówimy o czterech rodzajach zadań. Są to zadania manualne, czyli taki przykład, że coś jest przewożone z jakiegoś miejsca do innego miejsca, czy na przykład skręcanie. Mogą być też zadania, które polegają na pewnego, mówimy o nich, że to są manualno-poznawcze, czyli takie, w których na przykład trzeba ustalić, czy dana część to jest ta część. I są też takie roboty, które mają system dołączone do swoich ramion, takie systemy rozpoznające elementy i dzięki temu na przykład robot sam może pobrać określoną śrubę i wtedy użyć jej tam, prawda, w tej pracy, która jest wykonywana. Kolejny rodzaj zadań to są zadania interpersonalne, czyli takie, które wykonujemy z innymi osobami. I tutaj również, prawda, możemy podać przykłady takich zadań, które również mogą być wykonywane za pomocą robotu. Bo są to na przykład zadania, które robot może wykonać w takiej przestrzeni publicznej i na przykład może dostarczyć nam informacji na lotnisku, może doprowadzić osobę do punktu informacyjnego, gdzie on posiada pewne informacje, które może przekazać osobie, ale na przykład poprzez też taki schemat rozmowy, kiedy dojdzie osoba do wniosku, że ten robot nie jest w stanie jednak odpowiedzieć na to pytanie, albo innym przykładem lepszym może będą chatboty, które odpowiadają na nasze pytania na jakichś stronach internetowych i w momencie, kiedy te pytania już przekraczają ten zakres wiedzy, który został wprowadzony do tego chatbota, to odsyłają nas do asystenta, prawda? Więc to jest, może być to przykład takiego zadania, o którym byśmy powiedzieli, że jest taką formą zadania interpersonalnego i ostatni rodzaj zadań to są zadania kreatywne. No i z tym przez pewien czas był kłopot, bo trudno było nam sobie wyobrazić, że roboty będą w stanie wygenerować nowe rozwiązania dla nas, no ale myślę sobie, że odkąd został wprowadzony ChatGPT, również i to możemy sobie wyobrazić, że i takie rodzaje zadań będą roboty mogły wykonywać dla nas. Więc jeśli chodzi o to, to im zadanie jest bardziej, powiedzielibyśmy, ustrukturyzowane, czyli możemy po prostu przedstawić je w formie algorytmu, to każde takie zadanie może wykonać robot. A jeśli w tym zadaniu pojawiają się różnego rodzaju takie niuanse, takie coś, o co należy zadbać jeszcze albo i co może być ważne dla przebiegu tego zadania, to wtedy rzeczywiście mamy już trudność i stąd też istnieją takie formy automatyzacji, które są, bym powiedziała, częściowe. Mówimy, że coś realizowane jest z robotem w takim trybie, po angielsku brzmi to ładnie, jest semi-autonomous, a po polsku byśmy musieli powiedzieć, że to będą takie półautomatyczne.
chyba teraz najważniejsze pytanie, które wiele ludzi sobie zadaje, to czy jakby automatyzacja spowoduje to, że zabraknie miejsc pracy?
No to powiedziałabym przewrotnie, że w ogóle nie jesteśmy w stanie wyobrazić takiego momentu, gdzie w ludzkości, że tej pracy nie będzie, że jej zabraknie dla każdego. Możemy mówić o takiej sytuacji, w której nie będzie takich prac, które będą chcieli wykonywać ludzie, bo zamiast tego będą już wykonywały je roboty i to będzie problemem dla osób. Ale obecnie, po pierwsze, nadal ciągle mamy niedobór pracowników i ciągle ta automatyzacja wspiera nas w takich działaniach właśnie, aby produkcja była płynna i żeby to, że na przykład jest pandemia, że ludzie chorują albo przychodzi okres zimowy i też jest wiele nieobecności, żeby ta praca była jednak ciągła i nie była uzależniona od tego, że mamy ograniczoną ilość załogi. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, jakby to, co jest jakby też może być problematyczne, to może być problematyczne, że w wyniku większej automatyzacji i właśnie zastępowania jednak osób na stanowiskach przez roboty, może okazać się tak, że oni będą poszukiwali dla siebie nowych prac. Będą albo przez zarząd danego przedsiębiorstwa będą kierowani na inne stanowiska, na których na nowo będą musieli się czegoś uczyć, na nowo się będą musieli zaadaptować, przystosować, przyzwyczaić do tego, co będą robili. Więc zdaję sobie z tego sprawę, że wiele osób, które widzi takie niekorzystne aspekty wprowadzenia automatyzacji i robotyzacji, bardzo mocno podnosi ten właśnie argument, że co zrobimy, jeżeli tej pracy właśnie w końcu zabraknie. Natomiast trudno sobie wyobrazić, żeby tak było.
W takim razie, czego ludzie się najbardziej boją, pracując z robotami i wykonując tak naprawdę pracę razem z nimi?
Tym faktycznie zajmuję się w swoich badaniach, dlatego że to nie było do końca jasne, czym rzeczywiście ludzie boją, stresują się w pracy z robotem. Natomiast okazało się, że mogą stresować się tym, jak robot wygląda. Czyli jaki ma kształt, jaką ma wielkość, jaki ma kolor. Mogą stresować się też tym, jak się porusza. Z jaką szybkością będzie się przemieszczał, jakich odgłos, taki prawda, jakby dźwięk będzie wydawał w momencie, kiedy będzie się przesuwał, bo możemy sobie wyobrazić, że jeżeli za naszymi plecami nagle włącza się nawet ekspres do kawy, my prawda, w pierwszym momencie tak jakby orientujemy się, co to jest i czy to jest to dla nas zagrażające, co to zmienia dla nas w naszym działaniu, które w danej chwili prowadzimy. I bardzo podobnie jest właśnie w przypadku robotów, ale również dochodzą do tego takie bardzo, bardzo specyficzne dla człowieka, takie ważne dla niego jako dla jednostki kwestie, bo na przykład w pracy z robotem osoba traci kontrolę, bo o części pracy w danym działaniu decyduje robot, a nie ona. Tak? I to też jest jakby przyczyną, powodem tego, że nie czuje się w tej pracy w pełni usatysfakcjonowana, może mieć pewnego rodzaju obawy, jaka jest jej pozycja w tej relacji, jak czuje się z tym właśnie, że nie może o wszystkim zadecydować sama i to też jest dla niej bardzo mocno stresujące. I chyba o ostatnim tym głównie zajmują się psycholodzy, właśnie odpowiedzią na pytanie, czy to, co osoba robi z robotem, jest właśnie niepozbawione do końca kontroli i też, czy ma dla niej sens. Prawda? Bo jeżeli zorganizujemy pracę tak, że osoba będzie tylko nadzorowała robota, czyli jej praca będzie polegała na tym, że ma monitorować, czy robot wykonuje pracę dobrze, to po jakimś czasie osoba powie, okej, ale ja nie widzę w tym sensu. Nie widzę tego, że mam na to wpływ i nie widzę, że tego nie cieszy mnie to, że moja rola polega tylko na tym. Więc to są te takie bardziej bym powiedziała, głębokie, bliższe takie mogą właśnie tego, co jest ważne dla samego naszego funkcjonowania w świecie jako jednostki, źródła stresu w pracy z robotem.
Czy uważa Pani, że kiedyś przystosujemy się do tego i tak naprawdę roboty będą dla nas czymś codziennym, jakąś codziennością i przywykniemy do tych wszystkich teraz obecnych stresów?
Właśnie te badania, które prowadzę, one są ukierunkowane na to, żeby wesprzeć osobę w tym, aby stresowała się mniej. I mam takie wrażenie, że na tym etapie, na którym jesteśmy, gdzie ta automatyzacja się rozwija, gdzie te roboty, ilość tych robotów zwiększa się, to my staramy się do tego właśnie przyzwyczaić i w pewien sposób zaadaptować. Natomiast prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie tego zrobić tak w pełni i dlatego jednak z czasem te stanowiska, z tych stanowisk również będą wycofywane osoby i być może dojdziemy do takiego etapu, że te fabryki faktycznie będą takimi tak złożonymi systemami, gdzie cała hala będzie pracować sama i będzie się kontrolować, będzie się modyfikować i ta rola człowieka, ona będzie w ogóle wyprowadzona poza dane stanowisko, daną przestrzeń, czy daną nawet taką dużą halę. I myślę, że raczej to jest ten kierunek, w którym będziemy szli, natomiast nim do tego dojdziemy, to rzeczywiście musimy przejść przez pewne etapy, nawet po to, żeby zebrać informacje, jak to dobrze zrobić. Czyli musimy się przekonać, jak to jest w mniejszej skali, żeby móc jakby realizować to na większą skalę.
Dobrze, a jak byśmy mogli sprawić, żeby ludzie właśnie czuli się komfortowo przy pracy z robotami?
Na przykład istnieje taka możliwość, żebyśmy ustawiali szybkość pracy robota. I ona, po to, żeby praca była bezpieczna, na razie jest niewielka. To znaczy, że gdybyście wy stanęli przed tym robotem, to w naszych badaniach my testujemy to na takich 70%. I to jest, nasi badani mówią, że jest to dla nich interesujące, ale też czasami też nudne, prawda? Więc, ale my też chcąc zachować pewne, wzmocnić kwestie bezpieczeństwa, nie decydujemy się na wykorzystywanie w badaniach tych 100%. Jest mi to bardzo trudno powiedzieć, jak jest dokładnie w fabrykach w praktyce, dlatego że również wydaje mi się, że w zależności od tego, jak stanowisko zostało zaprojektowane i co na nim jest wykonywane, również ta prędkość jest dobierana. Ale każdy z nas jest inny, prawda? I przychodząc do takiego stanowiska, pojawią się tam osoby, które lubią, kiedy więcej się dzieje i są takie osoby, które jednak będą miały ochotę, żeby ta stymulacja pochodząca z otoczenia była na niższym poziomie. Więc gdybyśmy dawali możliwość osobom, że ustawialibyśmy tą prędkość pod jednak ich preferencje, to już w ten sposób sprawilibyśmy, że ta praca byłaby dla nich bardziej satysfakcjonująca. Nie mówiąc już o tym, że również rozmawiam z pracownikami i oni nie narzekają na pracę z robotami, wręcz przeciwnie. Kiedy w fabrykach jest taka możliwość, że te stanowiska są różne, wykonujesz na nich różną pracę i część tych stanowisk właśnie jest z robotami, to duża grupa osób właśnie chce wykonywać pracę na tych stanowiskach z robotem, dlatego że ma też takie uczucie, że o część pracy dba robot, a część odpowiedzialności jest tylko na osobie i to też jest dla nich takie bardzo ich odbarczające, zmniejszające ich obciążenie, pasuje im to. Więc powinniśmy ustalać te elementy, takie aspekty w pracy z robotem, które są ważne dla ludzi, które właśnie przynoszą im ulga, dają im radość, są dla nich ciekawe i właśnie te powinniśmy tak jakby uwypuklać, wzmacniać, pozwalać o tym decydować i przez to tą pracę właśnie w ten sposób kształtować, aby była satysfakcjonująca dla tych ludzi.
W takim razie, czy roboty wpływają jakoś na nasze relacje w pracy i w ogóle czy łatwo jest nam zaufać takim maszynom i pracować z nimi?
To znowu dwa pytania, które są ogromnie ciekawe, dlatego że właśnie to jest takie ostatnie zagadnienie, którym mocno interesuje się w swoich badaniach, czy osoby, jak wpływa zaufanie na pracę z robotem. I okazuje się, że pomimo, że ten temat jest bardzo dobrze opisany w literaturze, to my jeszcze wciąż musimy go bardzo mocno eksplorować. I okazało się, że istnieje taka możliwość, żebyśmy dopytywali pracowników o dwa rodzaje zaufania. O takie zaufanie, które dotyczy tego, czy osoba wie, jak działa robot. Czy wie, czego może się po nim spodziewać. I to my określamy zaufaniem poznawczym. I drugi rodzaj zaufania, o którym mówimy, że jest to zaufanie afektywne, czyli takie zaufanie, które odnosi się do tego, czy właśnie robot jest bezpieczny. Czy w relacji z nim mogę się czuć, że taka niezagrożona. I po pierwsze chcę Wam powiedzieć, że te dwa rodzaje zaufania również przejawiamy wobec ludzi. I kiedy poznajemy daną osobę i kiedy jesteśmy już na jakimś etapie tej relacji, to również jesteśmy w stanie powiedzieć, czego możemy oczekiwać od tej osoby, czego możemy być pewni w tej relacji, a czemu go powinniśmy się obawiać. I również przeżywamy to zaufanie afektywne, czyli to, że czujemy, że ta osoba troszczy się o nas, że jesteśmy w tej relacji bezpieczni z nią. Więc bardzo podobne te właśnie rodzaje zaufania okazały się mieć znaczenie w przypadku robotów. I okazało się też, że w momencie, kiedy osoba zaczyna pracę z tym robotem i właśnie ten poziom stresu może być bardzo wysoki, to na pierwszym etapie zarówno to zaufanie poznawcze, czyli to, co wiem, ale też jak się z nim czuję, jest ważne. Ale wraz z rozwojem tej relacji ważniejsze jest to zaufanie poznawcze, które właśnie jednak dotyczy tego, co wiem o tej maszynie. Więc my, chcąc też kształtować tą pracę i te relacje dobrze, musimy zwracać uwagę, żeby przekazywać informacje odnośnie tych dwóch jakby aspektów, tak? Czyli upewniać osoby, że mogą się czuć bezpiecznie, bo na przykład robot ich nie uderzy, nie zrani, nie zagraża ich życiu, a z drugiej strony tłumaczyć im, jak działa, mówić im, co jest możliwe, tak? Bo to też jest dla nich ważne. Natomiast zapytałaś mnie jeszcze o tą drugą rzecz, która to była...
Czy roboty mogą wpływać na relacje między nami w pracy?
Dokładnie i to jest kolejna bardzo duży obszar, którym powinniśmy się opiekować również chcąc tworzyć dobre warunki w pracy, ponieważ tak to jest, że kiedy powstają te stanowiska, to przestrzenie dzielące poszczególnych pracowników stają się większe. Czyli w momencie, kiedy osoba pracuje na tym stanowisku z robotem, to niestety ma mniejszy kontakt z innymi pracownikami. Czyli kimś, kto staje się jej bliższy, jest ta maszyna, prawda? I to wiąże się na przykład z tym, że bardzo często pracownicy nadają imiona swoim robotom, po to właśnie, żeby wzmocnić, tak, ten element takiej relacyjności w tej pracy. Kolejna rzecz, która się dzieje, rzeczywiście ze względów zarządzania, taki układ stanowisk prowadzi często do tego, że rezygnuje się z takiej, że menadżer odpowiada za większą grupę osób. Czyli również kontakt z tym menadżerem jest rzadszy niż był wcześniej. I okazuje się, że ludziom tego bardzo brakuje, tak? Czyli znowu te momenty, kiedy pracownik może być, odejść od robota i spędzić czas z innymi pracownikami, którzy wykonują inne prace na tej przestrzeni, z którymi to jest taki moment, prawda, kiedy nawet siedzimy razem w ławce, siedzimy i wykonujemy jakieś zadanie, to jest ten moment, kiedy popatrzymy na kogoś i wiemy, że na przykład dalej go to ciekawi, prawda, albo nie, właśnie jest znudzony i miałby ochotę na przerwę. Do tego takich właśnie takich pozawerbalnych, takich rzeczy, które są uzupełniające naszą relację, brakuje właśnie tym pracownikom, więc muszą być takie momenty w tej pracy, kiedy oni mają te takie głębsze kontakty z innymi. Myślę też, że to też jest taka wskazówka dla zarządzających jednak, żeby ten kontakt tego menadżera z tym pracownikiem, który co jakiś czas na przykład podchodzi do niego i pyta, czy wszystko jest w porządku, czy proces przebiega poprawnie, czy nie dochodzi do żadnych takich właśnie zatrzymań, okazuje się bardzo ważne dla pracowników. Więc również musimy myśleć o tym, co zmienia taka praca, i co zmienia właśnie w kwestiach relacji i jednocześnie starać się gdzieś rekompensować te zmiany tym osobom, ale też moglibyśmy pomyśleć, że dla części osób, która lubi pracować sama, która z natury jest osobami, które pracują nie w grupie, tylko właśnie pojedynczo, albo z racji pewnego rodzaju też właśnie tego, jakie są, tak? One mogą chcieć, mogą mieć ochotę, mogą preferować tego rodzaju pracę i na przykład dla tych osób będą to stanowiska, w których na przykład będą szukały zatrudnienia.
Dobrze, to czy mogłaby Pani rozwiać jakieś wątpliwości względem jakby pracy z robotami? Mhm.
Ja chciałabym powiedzieć, że nie należy obawiać się tego rodzaju pracy. Bardzo mocno doceniam to, że właśnie, że ona pozwala stworzyć, pozwala pracownikom nie wykonywać właśnie niektórych prac, które byłyby dla nich niebezpieczne, uciążliwe. I wydaje mi się, że raczej tutaj chodzi o to, żeby w momencie, kiedy osoba poszukuje zatrudnienia, rzeczywiście przeszła taki proces pewnego rodzaju przygotowania, wdrożenia w tą pracę, żeby mogła się przekonać, co w tej pracy musiałoby się na przykład, nie wiem, być dostosowane do niej, żeby ona czuła się tam dobrze, albo w ogóle, żeby po prostu, czy w ogóle ta praca odpowiada jej, bo być może jest to osoba, która czułaby się w zupełnie innych zadaniach lepiej i należy uszanować to, tak, i jakby i stworzyć, skierować ją do innego rodzaju, być może nawet branży, prawda, czy innego rodzaju stanowiska, gdzie właśnie będzie mogła odczuwać taką radość, że tam pracuje, ale też dumę z tego, co robi. Tylko to jakby razem pozwala nam czuć, że ta praca jest czymś takim naszą, takim pasją, tak? Właśnie coś, czymś, co daje nam radość, a nie obciążeniem, obowiązkiem, ciężkim obowiązkiem.
Czy są jakieś negatywne skutki, które w przyszłości przez to, że pracujemy z robotami i tak jak Pani wspomniała, te relacje będą troszeczkę zanikać, bo jednak mamy głównie relacje z robotem. Czy są jakieś skutki, negatywne skutki tego, tej pracy? Mhm.
Znaczy to, co powiem, to będą jeszcze wciąż hipotezy, bo powstają takie analizy, które pozwalają przyglądać się zjawiskom, które wynikają z tego, że na danych obszarach, czyli na przykład w danych regionach na świecie, jest większy wskaźnik robotyzacji. I na te dane nakłada się dane, które dotyczą zdrowia osób z danego regionu, ale też na przykład ich sytuacji społecznej. I znam taką analizę, która mówi o tym, że w rejonach, gdzie są większy wskaźnik automatyzacji, osoby również dane świadczą o tym, że osoby cierpią na większym stopniu cierpią na zaburzenia nastroju, a dokładnie doświadczają objawów depresyjnych. Prawda? I dodatkowo na te dane dokładają się dane, które mówią o tym, że dochodzi do większej liczby rozwodów i mężczyźni trafiają częściej do specjalistów w związku z tym, że czują, że ich rola społeczna nie jest tak istotna, jak to było wcześniej, dlatego że wiąże się to z tym, że jeżeli nie czują, że mają tą kontrolę nad robotem, nie czują, że w pracy są, prawda, odpowiedzialni za jakąś sferę, nie wynoszą z tej pracy takiego poczucia spełnienia, to również jakby przekłada się to na życie osobiste i również może doprowadzać, oczywiście rozmawiamy o tym, że w przypadku niektórych osób, tak, do takiego uczucia, takiego pominięcia, no nie czują się, że mają wysoki status społeczny. Ale to są naprawdę dopiero hipotezy i ja chciałabym też na przykład powiedzieć, pokazać tą skalę tej różnicy, o której my możemy mówić w naszym kraju w stosunku na przykład do takich Chin, dlatego że poziom automatyzacji określa się współczynnikiem robotyzacji i przelicza się ilość robotów na 10 tysięcy pracowników. czyli nie mieszkańców, tak, nie mieszkańców, tylko pracowników. I w Polsce ten wskaźnik robotyzacji jest na poziomie 70, tak? Ale w takich Chinach na poziomie 700. Czyli prawda, to jest niewspółmierne, to jest 10 razy więcej. Tak, oczywiście już teraz możecie pójść i w naszym regionie będzie wiele fabryk. Bym powiedziała, nawet w większości fabryk istnieją już całe części linii, które są zrobotyzowane. Ale wciąż, prawda, to jest 10 razy mniej, gdzieś indziej na świecie. I w ogóle w naszym regionie, w Polsce, jest to najniższy wskaźnik. O wiele większy mają, trzykrotnie większy mają Czechy, pewnie pięciokrotnie większe Niemcy. Więc naprawdę jeszcze jakby dużo jest do zrobienia w tej kwestii.
W takim razie, co ludzie często źle rozumieją w relacji z robotem i w ogóle tym, że mają nas zastąpić albo pomóc nam w pracy?
Ja myślę, że to po prostu wynika z pewnego rodzaju takich informacji, czasami, które są takimi fejkami, prawda? Takim czymś, co jest, no, powiem to na przykładzie. Oczywiście, że zdarzają się takie sytuacje, kiedy dochodzi do śmierci na stanowisku z robotem. I na przykład jest taki przykład, gdzie w 2017 roku to jest jeden z takich lepiej opisanych przypadków, kiedy właśnie doszło do tego rodzaju śmierci. I ten moment, kiedy opisywali to dziennikarze, to był taki moment, kiedy bardzo dużo spekulowano na ten temat. I w łatwy sposób dano wtedy nagłówek, że do tej śmierci przyczynił się robot. Wywołał ją, tak? Że spowodował tą śmierć robot. Natomiast osoby, które są techniczne, które są inżynierami, którzy są programistami, którzy zarządzają na tej fabryce, no, wiedzą, mają świadomość tego, że to nie jest możliwe, żeby do tej śmierci doprowadził robot, tak? I kiedy osoby, czyli użytkownicy internetu komentowali ten artykuł, to również w tych komentarzach dało się wyodrębnić takie wątki, które wskazywały na to, że oczywiście duża grupa wierzy w to, tak? Ale też jest i pozostałe osoby, tak, które mają świadomość tego, że to nie robot doprowadził do tej śmierci, tylko błędy w oprogramowaniu. Tak, błędy w jakimś związane z technicznymi kwestiami, które doprowadziły do tego, że rzeczywiście ta osoba tam zginęła. Więc jednym słowem, myślę, że brak wiedzy w tym zakresie, złe przedstawianie pewnych kwestii doprowadza do tego, że mamy takie błędne przeświadczenia i kiedy one łączą się z takimi obawami, takimi czasami naturalnymi w nas, przed czymś, czego nie znamy, czy przed czymś, czego nie rozumiemy, to właśnie dochodzi do tego, że mamy takie, tworzą się pewnego rodzaju mity i te obawy się wyolbrzymiają. Natomiast stąd tak ważne jest, żebyśmy dobrze informowali albo żebyśmy też więcej rozmawiali na ten temat.
W takim razie jest jakieś miejsce, skąd tak naprawdę możemy pozyskiwać wiarygodne źródła na temat robotów i tego, jak one działają? Bo wydaje mi się, że wiele osób, szczególnie starszych, uważa roboty za złe jako tako i nie zdają sobie sprawy z korzyści, jakie one nam przynoszą.
To powiedziałabym o dwóch takich miejscach. Po pierwsze, właśnie się skończył Śląski Festiwal Nauki, gdzie była specjalnie wydzielona strefa, gdzie można było zobaczyć wiele różnych technologii, które są wykorzystywane zarówno w przemyśle, zarówno w medycynie, w nauce, gdzie właśnie można i zobaczyć, prawda, fizycznie, jak wygląda robot, popatrzeć, przekonać się, jak on działa, ale też mieć możliwość porozmawiania i wysłuchania wielu wykładów, ale też przeżyć wiele takich prezentacji, które pozwalają rzeczywiście dobrze przekonać się, jak to wygląda. Dostęp przecież do tych miejsc mają osoby we wszystkim wieku, w każdym wieku, tak? I one są rzeczywiście też uzupełnione o różne udogodnienia dla osób niedowidzących czy niedosłyszących.
Dobrze, to dziękujemy Pani za dzisiejszy wywiad.